Muzyczna mapa Trójmiasta.
Czwartkowe popołudnie z Radiem Gdańsk. Maciej Łyszkiewicz przy mikrofonie i realizujący program za konsoletą Maciej Bogusławski. A w studiu jest ze mną jak co tydzień człowiek renesansu Wojciech Korzeniewski.
Dzień dobry.
Menadżer, animator kultury, przez wiele lat dyrektor Sopockiego Festiwalu Muzycznego i nasz oraz państwa gość specjalny Krzysztof Karwasz, wydawca płyt, muzyki na wszelkich nośnikach, CD, winyle, dystrybucji cyfrowej. Człowiek, który od lat swoim działaniem wspiera i tych uznanych, i tych rozpoczynających karierę artystów z Pomorza i z całej Polski, a jednocześnie pasjonat żeglarstwa. Dzień dobry.
I firma jest z Sopotu.
Dzień dobry. Sopotu z firmy.
Tak, z tego Sopotu wychodzi tyle
Soliton i
niesamowitych rzeczy. W muzyce też zresztą, bo wszystko i wytwórnie płytowe, i sprzęt muzyczny, i produkcje muzyczne, to wszystko etapami wychodziło zawsze z Sopotu i z całego Trójmiasta na całą Polskę i świat.
I rozumiem, że wy się znacie właśnie z tego Sopotu, panowie.
Oj tak, wielokrotnie się nasze drogi krzyżowały przy różnego typu wydaniach, imprezach, produkcjach i tak dalej, aż do dzisiaj.
Ale najpierw, rozumiem, zaczynałeś ty, Wojtek, a później Krzysztof swoje działania.
No, powiedzmy, ja zacząłem w 74-75 na poważnie, a ty zaraz chwilę potem.
No, u mnie to trochę było przerwy, więc dopiero koło 92 roku tak na poważnie zostałem zmotywowany do wydawania płyt, gdzie pierwszą płytą była Cantores Wejherowiensis, Bądź pozdrowiona ziemio Polska, gdzie mnie zdopingował Klub Książki Wysyłkowej, do której, z którym handlowaliśmy, bo firma zaczynała się od firmy dystrybucyjnej, więc tam poznawaliśmy muzykę. Poznawaliśmy na Zachodzie, bo w tym czasie wszyscy byli zachłysnięci Zachodem. Każdy chciał być wyłącznym przedstawicielem Polygramu, EMI, BMG. I myśmy te wszystkie papiery i dokumenty zdobywali jeszcze jako firma Futurex, importując do Polski Nicka Cave'a, Depeche Mode, całą serię muzyki klasycznej Rose Collection, która rozeszła się w ponad milionowych egzemplarzach, jeszcze na kasetach magnetofonowych, ale później przyszedł czas wydawać polskie płyty. Zresztą tłoczyliśmy pierwsze polskie płyty we współpracy z czeskimi wytwórniami. Naszą pierwszą płytą polską była usługowo tłoczona płyta Gawenda, znanego polskiego.
Zadanie chyba sprowadzanie, dystrybuowanie tych tytułów zagranicznych w pewnym sensie było troszkę łatwiejsze niż to, którego później się podjąłeś, czyli wydawania polskiej muzyki.
Tak, tak, ponieważ świadomość, że tak powiem, praw autorskich, świadomość, uczestniczyliśmy w tym procesie przekształcania się tego rynku naszego, który był rynkiem pirackim, później prawa autorskie, które nie obowiązywały tak długo, jak na Zachodzie już funkcjonowały, więc pojawiały się masę płyt, które naruszały prawo producenckie i u nas było 25-letnie prawo producenckie. Wtedy pojawiło się dużo płyt The Beatles, ABBA i tak dalej, zespołów, których ten czas szybko mijał, tak? I one zawsze też powodowały konkurencyjność w stosunku do tych towarów, które musieliśmy zaprezentować. Więc przeszliśmy te wszystkie etapy, a teraz stricto się zajmujemy wydawnictwem. W zasadzie trzy takie główne kierunki, czyli nagrywamy muzykę i sami ją dostarczamy, podpisujemy licencje z artystami i dystrybuujemy płytę, tak jak płytę na przykład Baltic Sound.
I co jest warte chyba podkreślenia, jest to firma rodzinna.
Jest to firma rodzinna, aczkolwiek jest tam nas 8 osób, a w międzyczasie to się przewinęło ze 100 osób, bo mieliśmy całą strukturę dystrybucyjną, kiedy jeszcze nie było kurierów, 6 samochodów, 12 kierowców i dostarczaliśmy płyty do różnych zakątków Polski.
Czy wy też jeszcze produkowali wtedy kasety?
Produkowaliśmy kasety.
No bo te kasety,
tak,
to pamiętamy.
Tak, we współpracy z Poltonem, ze współpracy z różnymi właśnie.
W tej branży wtedy królowały pirackie firmy. Tak. Jak byście sobie dawali radę z walką z piractwem? Bo to powiem, pamiętam, było coś niesamowitego, bo miałem okazję kiedyś poznać w Cannes pirata, który mnie dziękował za to, że do Sopotu ściągnąłem zespół OMD. Klepał mnie w barze facet, mówi: dziękuję panu Wojtku za to OMD, a ja nie wiedziałem, z kim rozmawiam.
Ale muszę wam powiedzieć, że tak samo handlowaliśmy z taką firmą Arcade Indies. Byliśmy przedstawicielem też firmy Mute, który dystrybuował Depeche Mode, Nicka Cave'a i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że na przykład nasza dystrybucja w Polsce się skończyła, kiedy pojechał przedstawiciel z Polski z walizką pieniędzy, otworzył tą walizkę przed wydawcą i powiedział: wiecie co, cały czas was piraciliśmy, teraz chcemy robić to legalnie.
No tak, 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 fortuny wielu ludzi biznesu się zaczęły od tego piractwa.
I wtedy skończył się nas import, ale no import nie był konkurencyjny.
Posłuchajmy może muzycznie teraz jakiejś waszej wizytówki. Ja tutaj sobie zerknąłem, przejrzałem, tego jest całe mnóstwo i wybór nie był prosty. Zaproponowałbym nagranie tytułowe z filmu Titanic w wykonaniu Natalii Walewskiej.
I Wojtka Hornego.
Posłuchajmy. Tak. I wracamy do rozmowy. Gościem naszym i państwa jest Krzysztof Karwasz, szef wytwórni Soliton, firmy, która wcześniej działała jako Futurex. Zaczęliśmy rozmowę o tym, że ten rynek polski lat 90. był rynkiem specyficznym, trudnym, gdzie szalało piractwo, a wy musieliście walczyć, działając w sposób legalny. Teraz to wszystko się unormowało, prawda? Teraz już te wszystkie prawne rzeczy są sprecyzowane.
Miałem okazję tak samo odwiedzać, tak jak Wojtek, Midem, i tam mnie przestrzegali. Powiedzieli: Krzysztof, tutaj jest połowa piratów. Ja w coś nie bardzo wierzyłem. No i później uczestniczyłem w takich panelach, na przykład, w których udowadniano nowoczesny sposób piractwa. Więc ten nowoczesny sposób piractwa, czy załóżmy przywłaszczania muzyki, ciągle istnieje i ciągle są takie zakusy. I w wykładzie takim nowozelandzkiej firmy było: wyobraźcie sobie, że kradną nawet Adele. W jaki sposób? No w taki sposób, że do streamingu dostarczają to jako The Adele. I po prostu zmiana tytułu. Nie wychwytywały wtedy jeszcze tego boty, bo teraz już wychwytują i jest to bardziej obwarowane i obklejmowane, jak to popularnie się mówi, ale te zakusy ciągle takiego piractwa czy takiego nielegalnej dystrybucji ciągle
tak,
istnieją.
Tak, to piractwo było, jest i będzie, tak. Tylko może już jest bardziej pod kontrolą, bo ja pamiętam kiedyś takie Midem, na którym plakaty były ostrzegające przed piractwem w Europie Wschodniej i myśmy byli na pierwszym miejscu, 90% tego, co było na rynku, było piratowane.
Czyli przodujemy w wielu dyscyplinach.
Niekoniecznie, bo tak jak wspomniałem, na tym Midem, akurat z jednego Midem byłem na następnym Midem i w międzyczasie weszła dyrektywa unijna zmieniająca 50-letnie prawo producenckie na 70-letnie prawo producenckie i połowę firm wywiało. Tak? Szczególnie tych takich budżetowych, tanich, które bazowały na re-recordingach, remasteringach i sprzedawały materiały jako swoje.
Powiedz, Krzysztof, jakie są wasze główne nurty, główne stylistyki, w których poruszacie się jako Soliton? Czy macie jakiś taki swój ukochany styl, w którym przede wszystkim inwestujecie najwięcej czasu, pracy?
Tak, tych stylów czy tych rodzajów muzyki jest bardzo dużo. Ja oczywiście lubię klasykę. Tworzyliśmy takie albumy na tysiąclecie miasta Gdańska, gdzie współpracowaliśmy z Akademią Muzyczną, gdzie współpracowaliśmy z Filharmonią Bałtycką, z Kapelą Gedanezji, z Holą Cantorum. I z tych znajomości później powstawały takie ciągle wracały te kontakty, czyli ciągle wracali ludzie, którzy coś nowego nagrywali. Natomiast tak samo drugim kierunkiem zainteresowania, czy załóżmy moim ulubionym, był jazz. Stąd powstało dużo płyt jazzowych, no i takiej czołowej sceny. Nie wspomnę o Benku Maselim, ale Dominiku Bokowskim, Piotrze Lemańczyku.
Adam Czerwiński chyba też współpracował z nami. Adam Golicki
teraz szykuje się do wydania nowej płyty, także jesteśmy też po rozmowie i ciągle w każdym kierunku muzyki powstaje jakiś nowy, pracujemy nad jakimś nowym materiałem, albo zgłasza się artysta, który mówi: fajnie to zrobiliście, chcemy, żebyście robili, tak? Tak toczy się na przykład z albumami hip-hopowymi, gdzie ostatnio trafił Kominiarz, przyjechał z Warszawy i powiedział: chcę z wami robić, ponieważ jest to czyste i przejrzyste, a nie chcę być gdzieś, chcę mieć wszystko pod kontrolą. A pod kontrolą to znaczy zadzwonię do osoby konkretnej, która zajmuje się danym gatunkiem muzyki, spytam się, jak się sprzedaje, jakie są raporty, co się dzieje. Tak samo muzyka dziecięca jest mocno u nas reprezentowana. Ostatnio dowiedziałem się w zasadzie od pracowników, że jeden z naszych utworów jest w światowej top 20 utworów najchętniej słuchanych przez dzieci. Tak?
A jak wygląda Trójmiasto, to co dzieje się tutaj w Trójmieście na Pomorzu, na tle całej Polski? Jak ty to oceniasz, na przykład ten trójmiejski jazz?
Ja oceniam tak jak Wojtek, że tutaj się wszystko zaczyna i tutaj wszyscy wracają po prostu.
Dokładnie. No to przy okazji może wylicz takie parę nazwisk, czy nazw wykonawców zespołów, który przy waszej jakby tutaj działalności i promocji sięgnęli tutaj gwiazdorskich jakichś wyczynów.
Ja jeszcze wspomnę o rynku olsztyńskim, na przykład zespół Big Day, tak, o którym można wspomnieć, zrobił ostatnio wspaniałą płytę i wspaniałą płytę winylową. Mogę wspomnieć o Jolie Tubilewicz, która śpiewa piosenki repertuaru Grzegorza Skawińskiego na przykład. Ja mogę wspomnieć o Beacie Bartelli, która po dawnej swojej płycie zrobiła obecnie nową płytę, a wydaliśmy nawet książkę, bo też szykujemy się, żeby wydawać książki muzyczne. Wydaliśmy już książkę Gen Ogińskich, tak się nazywa płyta, książka napisana przez Iwo Załuskiego, to jest spadkobiercy, czyli pra wnuka. I te takie tematy muzyczne, jakie chcielibyśmy wydawać tak samo na książkach, są dla nas fajne. I między innymi jest to książka Beaty Bartelli, Droga Ciszy, która w trakcie tej pielgrzymki swojej do Santiago de Compostela tak samo ułożyła jej się w głowie muzyka.
My posłuchamy teraz piosenki właśnie z tego albumu Droga Ciszy. Utwór nosi tytuł La Finisterra. I wracamy do naszej rozmowy po przerwie. Wojtek Korzeniewski, Krzysztof Karwasz. Rozmawiamy o muzyce w Trójmieście, o różnych gatunkach stylistycznych. To sobie pomyślałem, wyobraziłem sobie, panowie, jest taki moment na przykład teraz, w którym Wojtek Korzeniewski z powrotem wraca do organizowania festiwalu w Sopocie, a Krzysiek Karwasz robi, cały czas działa wydawniczo. Kogo byście widzieli na takim festiwalu muzycznym właśnie tutaj w Sopocie z artystów, którzy waszym zdaniem powinni na nim się pojawić?
No to jest takie dosyć trudne pytanie, bo w tej chwili, żeby sięgnąć po gwiazdy, które byśmy chcieli, to nie wiem, czy byłoby nas stać, albo najpierw byśmy musieli stworzyć taką ideę, która by spowodowała, że miliony dolarów będziemy mieli do dyspozycji i sobie zaprosimy takie gwiazdy, o których marzymy od wielu, wielu lat, bo powiedzmy sobie, ostatnie festiwale wszystkie w Sopocie, niezależnie która to stacja telewizyjna robi, to są tak raczej opolskie bardziej niż światowe festiwale. To są dobre programy muzyczne z udziałem polskich gwiazd, ale brakuje rzeczywiście tych gwiazd najjaśniejszych ze świata, które kiedyś się pojawiały mimo wszystko w Sopocie. Ja przy festiwalu to zawsze chciałbym mimo wszystko stawiać na młodzież, tak jak kiedyś pamiętam grupę No Limits,
które reklamowaliśmy koło, to prawda,
na festiwalu. Nawet do dzisiaj Marek Kościkiewicz wspomina, że dzięki temu, że zaproponowałem ich świeżo narodzoną grupę do pokazania na festiwalu, i zaczęła się wielka kariera. Ale ja myślę, że Krzysiek, powinieneś powiedzieć ty, z racji, że na bieżąco siedzisz w tych wszystkich produkcjach, a szczególnie też obserwujesz młode talenty. Na kogo byś postawił, kogo byś na takim festiwalu chciał z młodych ludzi pokazać, bo wiesz, że za chwilę będą gwiazdami?
Oj, tego jest bardzo dużo, bo spotykam te osoby, które naprawdę są na początku, a później widzę ich gdzieś na szczycie. Tak jak wydaliśmy na przykład płytę Meluzyja i teraz koleżanka występuje w Cirque de la Sol na przykład w czołowym programie, a w międzyczasie zrobiła Off Bar płytę. Ale jeżeli wrócić do tego pytania twojego, Maćku, to gdy odwiedzałem targi Womex, to mi marzyło się, żeby zrobić taki mocny festiwal typu muzyki folk połączonej z muzyką poetycką, muzyką szantową i tak dalej, żeby nie była oparta tylko na tych wykonawcach zagranicznych, ale mamy takie mocne te folkowe zespoły. Wspomnę tutaj o Laboratorium chociażby pieśni, którą,
tak,
które
no
też
jest płyty. Chrust również związany z Trójmiastem, no, który na przykład startował teraz, tak, w eliminacjach, tak, ogólnopolskich do Eurowizji, tak?
Poza tym nie wiem, mi się wydaje, że na tych targach międzynarodowych cała muzyka ta wschodnia, czyli nawet słowacka, słoweńska, chorwacka, polska, białoruska i tak dalej, cieszy się takim zainteresowaniem. Oni widzą, że coś z tego mogą zrobić, czyli mogą wplatać elementy folkowe wschodnie i to będzie dla nich takie cool. Widać, nastąpiło takie znudzenie już muzyką, ciężko nazwać muzykę folkową, jaką byśmy wybrali na przykład muzykę folkową francuską, skandynawską i tak dalej. Stąd była taka moda napływu muzyki afrykańskiej do Europy Zachodniej, czy...
Kaboverdyńska też.
Kaboverdyńska, dokładnie.
Wyspy Zielonego Przylądka i tak dalej. To się cieszy olbrzymią popularnością właściwie
piękne.
W całej Europie.
Tak.
Jest trochę w tym wpływów afrykańskich, z drugiej strony podanych, powiedziałbym, w takim troszkę zeuropeizowanym sosie.
Tak,
często
tak,
to jest takie bardziej
w Polsce, w europejskich
kuchnia,
studiach.
Jak restauracje, które po prostu, do których chodzimy, wydaje nam się, że to jest kuchnia tajska, a nie jest to jednak do końca, to jest to dostosowane do naszego smaku.
I teraz jest zainteresowanie takim właśnie wschodem i wiele, załóżmy, elementów. Zresztą samo Laboratorium Pieśni też czerpie z różnych tutaj naszych regionów, czy wschodnich rubieży, ale nie chcę się podpisywać pod konkretną muzyką, bo to ciągle jest tylko inspiracja. Także ja bym widział ja wiem, że jest Globaltica, że jest fantastyczny festiwal, wiem, że jest Etno Kraków, tak? Czy Etno Poznań.
Jest nowa tradycja też.
Jest nowa tradycja
w Kazimierzu bodajże.
Tak,
jest sporo takich.
Jest Jawor, na którym ja byłem.
Ale widzę duży jeszcze potencjał, żeby się to działo na deskach na przykład Sopotu, czyli...
Albo też na Kaszubach pięknych.
Albo na Kaszubkach. Na Kaszubach,
prawda? Które też są miejscem,
myślę, że Kaszuby brakuje takich animatorów,
jazz opanował Kaszuby.
Ale troszeczkę podnieśli ich rangę.
Jazz opanował Kaszubach, ale w tym jazzie też mamy kupę fajnych sukcesów. Wspomnę, że wydawaliśmy drugą płytę Leszka Możdżera, później parę płyt jeszcze zrobiliśmy jego teatralnych, takie, które nie zobaczyły światła dziennego w takiej normalnej dystrybucji, ale w jazzie też się fajnie dużo dzieje. Na Expo Osaka Expo 2025 szykowaliśmy dwa podwójne albumy we współpracy z Piotkiem Rodowiczem, z Marcinem Jakobsonem i chcieliśmy zaproponować jedną płytę taką Lady Jazz, drugą taką Man Jazz, żeby można było wybrać. A te nasze płyty i tak trafiły z jazzem do Japonii dzięki Danielowi Grupie, który na przykład tak zachwycił jednego wydawcy i dystrybutora, że zakupił licencję, wysyłamy tam płyty kompaktowe, dystrybuujemy płyty jazzowe w Japonii.
No skoro o Danielu Grupie warto może posłuchać jego muzyki, to będzie zanim nadejdzie noc. I wracamy do naszej rozmowy. Krzysztof Karwasz, Wojciech Korzeniewski. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, iż potrzebny byłby być może wart stworzenia jakiś festiwal z muzyką folkową, z muzyką etno tutaj na Pomorzu. Ja tak sobie przeglądałem ofertę, to co firma Soliton wydaje i też zwróciłem uwagę na to, że macie artystów, którzy odnoszą sukcesy na tym mainstreamowym rynku, na przykład na liście przebojów Trójki, gdzie pojawiła się piosenka Barta Szymoniak.
Tak.
Co to jest za postać? Może przybliżmy.
Barta Szymoniak wydaje już piąty materiał, ale jest to artysta, który trafił do nas wydać płytę. Trochę taki idący swoją ścieżką i takich artystów w Polsce jest dużo, których nie ma menadżerów, którzy nie pchają się, na główne szkło, tak bym powiedział, a nagle osiągają sukcesy w tym streamingu i ten streaming decyduje o tym, że jest utwór popularny. Nam się wydaje, że nigdzie nie słyszeliśmy danego utworu, a pytamy się młodzieży 13-16 lat i wszyscy takie zespoły znają. Między innymi taki jest Bartek Szymoniak i jego Wojownik z Miłości, który właśnie gościł na liście przebojów programu trzeciego. To jest taka fajna klamra, bo tak samo przyniosłem płytę do studia doktora Hakenbusch, gdzie utwór Gdzie mnie zabierze mój pociąg ostatni, gdzie też gościł na liście przebojów i wiem, że Wojtek też miał do czynienia i pracował z doktorem Hakenbuschem.
No właśnie, to zdradźcie może panowie, bo skoro jeden i drugi z was pracował z Andrzejem.
No to jest niesamowita postać, to ciężko go opisać, bo to jest człowiek nieobliczalny w tym wszystkim, co robi, co mówi, czy co komponuje, czy pisze teksty, które czasami się nie nadają do emisji na antenie radiowej. I w życiu też jest taki, taki człowiek. Ja go uwielbiam jego za jego pasję, za to, co robi. I myślę, że wszyscy go traktujemy jako już legendę, no bo ja go pamiętam z lat 70., tak? Czyli to już można powiedzieć, że kolejna osoba, z którą tak. tu rozmawiamy w audycji, to zawsze sięga, że to już, o Jezu, ja już znam tego faceta 50 lat, to jest niemożliwe.
Ja spotkałem go dużo później i muszę powiedzieć, że trochę stroniłem od jego twórczości, bo akurat w firmie zajmowałem się inną działką, czyli...
Znaczy, jeżeli jest się fanem jazzu, to faktycznie może być dyskusyjne.
Tak, ale to, co Wojtek powiedział, w dyskusji z Andrzejem jest to mocno intelektualny człowiek i załóżmy niektórymi po swoimi pomysłami wyprzedza to, co się zdarzy, czy załóżmy no nie tylko jego muzykę możemy traktować jako protest song, bo te pierwsze utwory to bym tak traktował jako taka oburzenie przeciwko komunie, gdzie wszyscy te utwory znają, czy nie wiem, słuchali na magnetofonie.
Przegrywali sobie, prawda? Tak. Wszyscy piratowali te nagrania.
Aczkolwiek mój kolega jest pierwszym wydawcą z Krakowa, którego te znam. Natomiast zaskoczyło mnie to, jak się spotkaliśmy i powiedziałem: Andrzej, będę wydawał następne płyty. Obecnie wydaliśmy 2 winyle ostatnio. I mówię, ale ty musisz wrócić z zespołem, musisz wrócić na scenę, musisz wrócić, jeżeli chcesz nową twórczość zaprezentować, to ten. I tam okazało się, że jest trochę mniej wulgaryzmów, hip-hopowcy używają więcej, ale między innymi powstały płyty Jabole czy Beethoven i tam też jest wizja tego człowieka innego, tego, który się zmienia, ewoluuje. Krótko mówiąc, wczoraj Romek z Jastarni, dzisiaj Beethoven z Wielkiej Brytanii.
Ale Andrzej jest niesamowity, on się pojawia się i znika. Czasami jest cisza kilka lat i nagle wraca.
Ciekaw jestem, czemu
i robi wokół siebie wielki szum.
Ciekaw jestem, czemu nigdy nie zrobił właśnie materiału jako doktor Hackenburg z jakimiś hip-hopowcami. Takiego spotkania dwóch pokoleń.
Ja chciałbym, żeby w ogóle więcej koncertował i miał takie oparcie w zespole, czy w gitarze, a także myśleliśmy o napisaniu książki o historii doktorze Hackenburgu. Może Wojtek mi pomoże.
Musiałbym się znaleźć impresario, który by zapewnił mu trasę koncertową, a z tym jest niestety ciężko.
Panowie, w takim razie posłuchajmy muzyki. Mój ostatni pociąg i właśnie doktor Hackenburg.
No to jedziemy.
Pytaliśmy się ciebie, jak zacząłeś działanie jako wydawca od dystrybucji. Rozmawialiśmy o różnych twoich wyprawach też na właśnie Expo, bo śledzisz to starannie, to wszystko, co się dzieje, tak? Ale też wiemy o tym, że w tej chwili muzyka to przede wszystkim internet. Jak sobie radzicie w tej przestrzeni?
Między innymi na tych targach szukałem dystrybutorów i takie firmy, które właśnie się okazały, że były legalnymi dystrybutorami, jak Napster na przykład, później się okazał wielką pomyłką i tak dalej. Ciągle spotykałem amerykańskie firmy i szukałem po prostu najlepszych kontraktów dla firmy, czy wśród firm amerykańskich, czy miałem stoisko koło wielkiego dystrybutora firmy Orchard, ale który był zainteresowany przyjmowaniem tylko bezpośrednich artystów. Teraz się to zmieniło, powstało tych tak zwanych agregatorów, jest dużo więcej, ale z tych kontaktów zostało nam dużo dystrybutorów, z którymi mamy bezpośrednie kontakty i dostarczamy bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, dystrybuujemy przez Hiszpanię, ponieważ każdy z tych dystrybutorów ma swoje własne źródło dystrybucji, jak na przykład firma Altafonte dystrybuuje Amerykę Łacińską, a wymienia się z innymi dystrybutorami kontentem, którzy mają dobre układy w innych rejonach świata, na przykład w Indiach Wielka Brytania ma lepsze konekcje.
Czyli wracamy, można powiedzieć, do handlu wymiennego.
Trochę tak jak kolonizacja była i tak widzę, że to się tak rozkłada mniej więcej ten. Walka największa jest chyba o Afrykę, gdzie jest największy przyrost naturalny, bo tam podwaja się to w ciągu 25 lat i muzyka tak samo, wspomniałeś o Capo Verde, w Capo Verde, kiedy była rozmowa z ambasadorem, to była rozmowa taka, kto u nas nie śpiewa muzyki, czy kto u nas nie lubi muzyki, tam po prostu wszyscy lubią muzykę, wszyscy grają, wszyscy śpiewają, tak. U nas w sumie też, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ta muzyka nas otacza i że to, co słuchamy, to wszystko jest kasa. Ktoś zarabia, bo my słuchamy. Taki jest interes. A eksploatacji tej muzyki jest dużo więcej, bo dostarczamy tak samo muzykę do filmów, muzykę do reklamy. Weszliśmy w dział publishingu, gdzie tak samo proponujemy muzykę do sportu. No i mamy sukcesy. Nasza muzyka się pojawia w firmie w francuskim, w firmie argentyńskim. Nasza muzyka pojawia się w reklamie Mercedesa. Nie wiem nawet gdzie, bo nie wiedziałem, gdzie była wyemitowana. Dostajemy czasami telefon bezpośrednio w cudzysłowie z Hollywood i mamy tam deadline 3 godziny, żeby wyklirować materiał, dać ten i czekamy, czy ukaże się ta nasza muzyka w Apple TV, czy się nie ukaże. Także zmienia się to dynamicznie.
Słuchaj, mamy do czynienia ze światową firmą, bo tak my tu sobie nie zdajemy sprawy, że w tym małym Sopocie jest firma, która jest obecna na wszystkich zakątkach świata, że ma ponad prawie 100 tysięcy różnych tytułów w obiegu i ty jesteś wszędzie. Nie tylko na polskich festiwalach, ale w największych targach świata.
Tak, i ci przyjaciele, załóżmy, z którymi się kontaktowałem, czy załóżmy mnie znają, San Juan Music na przykład ze Stanów Zjednoczonych czy Planet Music z Kanady, oni tak jakby pamiętają mnie i dbają i jeżeli coś trzeba, to tam Krzysztof, potrzebujemy taką muzykę. Najczęściej mi przesyłają mnie, żebym załóżmy wyklirował im jakiś rosyjski przebój, a to nie jest łatwo. Załóżmy, albo nie posiadam do tego, albo sprawami jest kompletna dziura, tak? Ale szybko i pytanie, co z tym można zrobić. Ja oczywiście staram się zawsze prezentować naszych artystów i po posłuchaniu naszych utworów to okej, dobrze, to może być.
Czego ci się nie udało osiągnąć jeszcze w tej branży? Gdzie jeszcze nie dotarłeś?
Zawsze się coś nowego otwiera, tak? Także nie ukierunkuję się ani na hip-hop, ani na coś. No ale tak jak powiedziałem o tym utworze Natalii Walewskiej i Wojtka Hornego, dzisiaj spojrzałem, ile tam jest milionów, to już jest, to nie wiem, 1,2 milion, już to od 3 tygodni leci.
Panowie, choć rozmowa jest niezmiernie interesująca, to jednak czas nieubłaganie płynie do końca. Zmierzamy do tego momentu, w którym muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Korzeniewski.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Karwasz.
Dziękuję
bardzo.
Dyrektor,
właściciel firmy Soliton Maciej Łyszkiewicz. A my kończymy piosenką właśnie waszego artysty, o którym rozmawialiśmy wcześniej, który odnosi sukcesy między innymi na liście przebojów programu trzeciego. Bartas Szymoniak i utwór Wojownik z miłości. Dziękuję bardzo.